Żaneta Walentyn, witam Państwa w ten niezwykły dzień. Dziś świętujemy rocznicę Bitwy Warszawskiej, wygranej bitwy, o której nigdy nie możemy zapomnieć, bo jak mówi profesor Przemysław Olstowski z Polskiej Akademii Nauk, ta bitwa zadecydowała o tym, że pozostaliśmy narodem, pozostaliśmy krajem, mamy swoją ojczyznę, nie tułamy się nigdzie. A poza tym narody Europy Zachodniej zawdzięczają nam także, że zatrzymaliśmy podczas tej bitwy marsz komunizmu na zachód. Zapraszam Państwa teraz na krótko, na chwilę tylko, na cmentarz na ulicy Artyleryjskiej w Bydgoszczy. Tam jest pochowanych ponad 200 polskich żołnierzy poległych właśnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Także w Bitwie Warszawskiej, albo tych, którzy odnieśli śmiertelne rany.
Ja tu byłem ostatnio, każdego czytałem, bo nad tym drzewem się modliłem 3 tygodnie.
To jest 220 grobów, młodych ludzi.
To są młodzi ludzie, każdy miał po 22 do 26 lat, najstarszy ma 50, chyba tam 2.
Zatrzymali w 1920 tak. roku bolszewików.
Tak.
Szeregowy Bronisław Kortas, urodzony 27 kwietnia 87 roku, 1887 roku, zmarły 30 lipca 1920 roku. A tutaj mamy... Ten miał ile lat? 20 i... Nie, co ja mówię? 20, nie 20.
33.
Szeregowy Jan Krause. Wszyscy polegli w 1920 roku, ale tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no może dziesięć zniczy. Tu oczekują zmartwychwstania, polegli i zmarli wskutek odniesionych ran. Sześciu powstańców wielkopolskich z 1919 roku i 220 uczestników zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Pamięć o ofiarach krwi bohaterów, z której wyrosły zwycięstwo i wolność jest trwała.
Czy Bitwa Warszawska to był cud? Cud nad Wisłą, tak mówiono. Profesor Przemysław Olstowski z Polskiej Akademii Nauk twierdzi, że to nie był żaden cud, tylko wiedza, spryt, mądrość polskich żołnierzy, zwłaszcza polskiego wywiadu i polskich kryptologów.
Sama sprawa cudu nad Wisłą to jest konstrukt stworzony przez przedstawicieli obozu narodowego, przeciwnych im marszałkowi Piłsudskiemu, wówczas naczelnemu wodzowi i naczelnikowi państwa i jego koncepcją polityki wschodniej. Oczywiście w tle jest również spór o autorstwo planu Bitwy Warszawskiej. W tym wszystkim nie lekceważyłbym jednak jednej rzeczy, mianowicie współtworzony z dużym udziałem Kościoła katolickiego mit cudu nad Wisłą miał swoją wagę i w okresie II Rzeczypospolitej dla kształtowania postaw patriotycznych społeczeństwa i kto wie, czy nie bardziej istotną po roku 1945 z całą pewnością. Natomiast w sferze twardych, konkretnych faktów jest to zwycięstwo Wojska Polskiego w wojnie z armią bolszewicką, realizacja planu naczelnego wodza i rezultat bohaterstwa żołnierza polskiego i umiejętności jego dowódców, oficerów różnych szczebli.
Pan profesor wspomniał generała Rozwadowskiego. Narodowcy skupieni wokół obozu Dmowskiego, będący w obozie Dmowskiego i wtedy, i kilka lat po, i do teraz twierdzą, że Piłsudski nie miał żadnego wpływu na wygraną Bitwy Warszawskiej. Wszystko to zawdzięczamy generałowi Rozwadowskiemu.
Sprawa autorstwa planu Bitwy Warszawskiej była przedmiotem sporu krótko po zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej. Była przedmiotem sporu w latach II Rzeczypospolitej. Już wówczas nie tylko sporu politycznego, ale i sporu w historiografii, jak też i po II wojnie światowej, zarówno w historiografii emigracyjnej, jak i z czasem w historiografii krajowej. Nie ulega kwestii, że sprawa ma i od początku miała silny podtekst natury politycznej. Obóz Narodowej Demokracji, którego liderem był Roman Dmowski, przeciwny był polityce obozu belwederskiego, w polityce naczelnika państwa i naczelnego wodza. polityce wschodniej. Przeciwny wyprawie kijowskiej, przeciwny dalszej wojnie z Rosją sowiecką, uważający, iż da się ułożyć stosunki z państwem bolszewickim. Mhm. Oczywiście w tle mamy jeszcze Białorusię. Tutaj też kalkulowano na zwycięstwo Rosji Białej, podówczas już głównie sił zbrojnych południa Rosji pod dowództwem generała Antona Denikina. Wskutek nieudanej wyprawy kijowskiej i odwrotu wojsk polskich bolszewicy znaleźli się pod Warszawą. Obóz narodowy, zresztą nie tylko on, oskarżał wodza naczelnego o klęskę, o załamanie państwa i po zwycięstwie w bitwie warszawskiej nie chciał przyjąć do wiadomości. Jego liderzy, publicyści, nie chcieli przyjąć do wiadomości, iż autorem zwycięstwa mógł być naczelny wódz. Oczywiście obok generała Rozwadowskiego na samym początku był generał Weygand, to jemu przypisywano, prawda, szef francuskiej misji wojskowej.
6 sierpnia późnym wieczorem wrócił z konferencji w Belwederze pułkownik Piskor,
generał Bronisław Regulski,
szef oddziału operacyjnego sztabu generalnego, i przyniósł szkic ugrupowania i kierunków oraz notatki co do myśli przewodniej i wytycznych wykonawczych. Natychmiast przystąpiliśmy do redakcji rozkazu, który dostał po tym miano rozkazu do przegrupowania. Pułkownik Piskor zmęczony położył się na kanapie w moim gabinecie i zaczęliśmy formułowanie rozkazu. Po przekazaniu mi zasadniczych myśli pozostawił mi wykończenie szczegółowej redakcji. Praca była zrobiona na koszulce, w ołówku i tak została oddana Rozwadowskiemu. Gdy dostałem potem koncept ołówkowy dla przepisania go na maszynie, widziałem na niej parafę marszałka Piłsudskiego, generała Rozwadowskiego i pułkownika Piskora. Była na nim także naturalnie moja parafa jako kierownika sekcji odpowiedzialnego za redakcję rozkazu. Dokument ten, opracowany na podstawie decyzji marszałka Piłsudskiego przez nasz sztab generalny pod szefostwem generała Rozwadowskiego, stał się podstawą Bitwy Warszawskiej. 7 sierpnia rano udałem się na polecenie pułkownika Piskora do generała Weygand, który również urzędował na placu Saskim w sztabie generalnym, z poleceniem podania generałowi do wiadomości i naturalnie przetłumaczenia mu na język francuski rozkazu do przegrupowania. Generał Weygand przyjął do wiadomości treść rozkazu, nie miał żadnych zastrzeżeń, jedynie zwrócił uwagę na konieczność mocnego trzymania wieprza z przedmościami.
Sprawa koncepcji planu bitwy warszawskiej, rozkazów do bitwy jest o tyle skomplikowana, iż naczelny wódz nigdy wszystkiego nie robi sam. Naczelny wódz jest autorem koncepcji, myśli przewodniej rozegrania bitwy. I tak było w przypadku marszałka Józefa Piłsudskiego. Początkowo planował rozegranie tej walnej bitwy na wschód od linii Bugu. Gdy to się nie udało w wyniku upadku twierdzy Brzeskiej, postanowiono rozegrać tę bitwę na wschód od Wisły. Generał Tadeusz Rozwadowski, podobnie jak oficerowie francuskiej misji wojskowej, uważał, iż należy kontratakować z północy. Marszałek Piłsudski uważał, iż manewr rozstrzygający należy wyprowadzić z nadwieprza, prawda, a zatem z południa w kierunku północnym. I to przeprowadził. W trakcie powstawania planu rozegrania decydującej bitwy grało kilka czynników. Plan naczelnego wodza i rola jego oficerów ze ścisłego sztabu naczelnego wodza w opracowywaniu planu. Rola oficerów francuskiej misji wojskowej, w tym generała Weygand, i rola szefa sztabu generalnego generała Tadeusza Rozwadowskiego, także generała Józefa Hallera, dowódcy frontu północnego. Ostatecznie rozegrano bitwę warszawską generalnie po myśli naczelnika państwa i naczelnego wodza. Z tym, że jednak z pewnym aportem w postaci kilku dywizji na rzecz jednak frontu północnego, wzmocnienia północnej flanki polskiego ugrupowania. Mówiąc prosto, myśl rozegrania bitwy, cała kombinacja operacyjna była autorstwa naczelnego wodza, w szczegółach rozpracowana przez sztab generalny, na czele z generałem Tadeuszem Rozwadowskim, o którym można powiedzieć, że w tym sensie był współautorem planu bitwy. Cały ten spór, proszę, cóż, narasta właściwie już od bitwy warszawskiej. Zapisano i wydrukowano taką ilość papieru, że zapewniono trwanie tego sporu na następne lata. On będzie się toczył, nieprzekonanych nigdy nie przekonamy i jest to rzecz, z którą myślę należy się pogodzić. Ale też należy podjąć dalsze prace nad kwestiami autorstwa bitwy warszawskiej i powstawania planu polskiego. Te badania są zaawansowane. Zresztą ogromna rola profesora Grzegorza Nowika, autora prac znakomitych o roli polskiego radiowywiadu.
Czyli gdybyśmy, panie profesorze, nie znali dzięki temu, że mieliśmy taki znakomity radiowywiad, nie znali pewnych posunięć bolszewików, też mogłyby inaczej potoczyć się losy wojny i tej bitwy.
Z całą pewnością tak. Z tego bardzo pilnie strzeżonego źródła, jakim były informacje radiowywiadu polskiego, wiedziano, jakie są istotne zamiary bolszewików, a zatem, że wszelkie ich propozycje pokojowe są zasłoną dymną. Że oni, gdy tylko uporają się z siłami wojskowymi Białej Rosji, zwrócą się niechybnie przeciwko Polsce.
I potem Europie.
Będą próbowali dokonać rewolucji komunistycznej w Europie. Stąd też Józef Piłsudski i jego najbliżsi współpracownicy uznali, iż należy to bolszewickie uderzenie na Polskę wyprzedzić. Obok tego mamy tutaj element planów federacyjnych marszałka, który uważał, że na wschód od Polski należy doprowadzić do powstania państw z jednej strony buforowych, a zatem oddzielających nas od Rosji bolszewickiej, ale też stanowiących pewien związek państw Europy Środkowo-Wschodniej, Międzymorza, którego liderem byłaby Polska. Taki związek, który byłby czynnikiem stabilizującym w tej części świata. Dlaczego to było takie istotne? Bo...
I do dziś jest.
Natomiast to oczywiście kwestia wykonawstwa tego realnie. Wtedy natomiast, cóż, splot czynników końca I wojny światowej ukształtował się dla przyszłości odradzającego państwa polskiego możliwie korzystnie. Znaczy upadek mocarstw rozbiorowych, w tym Rosji, umożliwił powstanie niepodległego państwa polskiego. Powstanie państwa bolszewickiego, w tamtym czasie zupełnie nie do przyjęcia dla państw zachodnich, też grało na korzyść Polski, gdyż Biała Rosja byłaby, gdyby zwyciężyła w tej wojnie, Józef Piłsudski zdawał sobie z tego sprawę, byłaby czynnikiem upragnionym przez mocarstwa zachodnie. Byłaby czynnikiem stabilizacji w tej części Europy i świata. Siłą faktu kosztem Polski. Stąd też Józef Piłsudski na jesieni 1919 roku zdecydował się zachować neutralność wojskową Polski w konflikcie Rosji Białej i Czerwonej. Bez wątpienia to, że zachowaliśmy neutralność, pomogło bolszewikom zwyciężyć wojska generała Antona Denikina. Z tym, że jeśli Rosja Biała by zwyciężyła, a o rozmaitych kombinacjach dyplomatycznych i białych, i czerwonych wiedzieliśmy z radiowywiadu wystarczająco wiele, żeby podjąć wiążące dla przyszłości Polski decyzje polityczne i militarne, gdybyśmy zezwolili, czy przyczynili się do zwycięstwa białych. Cóż, granice Polski byłyby na Bugu, w najlepszym razie.
Jeśli w ogóle by tam były.
Zapewne tak, państwo polskie by przetrwało, z tym, że mamy... Oczywiście traktat wersalski daje nam Pomorze, znaczną część Pomorza Gdańskiego, bez Gdańska. Odzyskujemy większość Wielkopolski. O Górnym Śląsku i jego przyszłości miały decydować plebiscyty. Mm-hmm. Rok 21, później trzecie powstanie. Dzięki przychylności Francji udało się powstanie wielkopolskie. To trzeba tutaj podkreślić, bo gdyby nie rozejm w Trewirze w styczniu 1919 roku, nie wiem, czy powstańcy wielkopolscy, którzy zdobyli już spory kawałek terenu, zatrzymaliby natarcie regularnych wojsk niemieckich. Dzięki przychylności Francji mogło się rozwijać i oczywiście pomocy wojskowej z Polski mogło się rozwijać pomyślnie trzecie powstanie śląskie. Uzyskaliśmy znaczną przemysłową część Górnego Śląska. Gdyby istniał czynnik w przypadku Białej Rosji, ułatwiłoby to zapewne sprawę Niemcom. Dlaczego Polska nie byłaby potrzebna Francji jako aliant w tej części Europy?
Piłsudski prowadził jakieś rozmowy z Denikinem.
Znaczy bezpośrednio i za pomocą swoich wysłanników. Generała Aleksandra Karnickiego, który spoczywa w Bydgoszczy
na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej. Od razu państwu polecamy, można dziś właśnie pójść zapalić tam znicz. Od razu przy głównej ścieżce po lewej stronie bardzo widoczny grobowiec rodzinny. Radzimy zwłaszcza bydgoszczanom, bo jest za co dziękować.
Przy okazji synem generała Aleksandra Karnickiego był komandor Borys Karnicki, dowódca ORP Sokół.
Mhm. Tak, legendarny.
Legendarny.
Wróćmy jednak do Denikina. Denikin, przywódca tak zwanych białych, tak? Czyli
jeden
z przywódców tak zwanych białych, generał Denikin, jakoś tam negocjował z Piłsudskim, Piłsudski z Denikinem, jednak ich drogi się rozeszły i Denikin w swoich wspomnieniach obwinia Piłsudskiego za cały bolszewizm, za wygraną bolszewików.
Generał Anton Denikin, który przy okazji urodził się na Kujawach Wschodnich, jego ojciec był oficerem rosyjskich wojsk pogranicznych. znał język polski, jego matka była Polką.
Tak.
Generał Anton Denikin przegrał wojnę, dlatego że obóz białych nie umiał tej wojny z Czerwoną Rosją umiejętnie prowadzić. Nie chcę tutaj nikogo obwiniać, to nie było prostą sprawą. Prowadzenie wojny z ogromnymi, zrewolucjonizowanymi masami, bolszewicy bardzo umiejętnie pewne sprawy propagandowo rozgrywali, niezależnie od terroru bardzo skutecznego, który musiał być skuteczniejszy niż terror białych. Chodziło o Ukraińską Republikę Ludową z atamanem Symonem Petlurą. Otóż w kombinacjach politycznych naczelnika państwa Ukraina i ukraiński ruch narodowy na Ukrainie naddnieprzańskiej, a zatem za Zbruczem na Ukrainie centralnej, wschodniej, wiedziano z rozszyfrowywanych depesz bolszewickich oraz depesz białych Rosjan, że ten ruch narodowy jest niezwykle silny, że bolszewicy i biali nie są w stanie sobie z nim poradzić. Mogą opanować większe miasta na wsi, jednak Petlura i jego ruch. Państwowość ukraińska w postaci Ukraińskiej Republiki Ludowej ma silne poparcie. Uważano, że na tym można budować. Kto wie, gdybyśmy byli w stanie dłużej się w Kijowie utrzymać, a także gdyby ofensywa sowiecka w maju 1920 roku na froncie północnym nie ruszyła tak szybko, być może ta państwowość ukraińska oparta o polskie siły zbrojne po zajęciu Kijowa i tamtego obszaru, może zdążyłaby okrzepnąć. Może siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej byłoby możliwe zorganizować w stopniu większym niż te kilka dywizji, które zdołano zorganizować i które później w obronie Polski bardzo dobrze się biły, że wspomnę obronę Zamościa, rolę pułkownika Marko Bezruczki, rolę 6 Dywizji Ukraińskiej.
A jednak Ukraińcy mają do nas żal, że ich wtedy zostawiliśmy.
Ha, zaraz do tego dojdę. Otóż w wyniku szybszej niż sądziliśmy kontrofensywy sowieckiej, przyspieszonej ofensywy Tuchaczewskiego w maju 20 roku, strasznie przyspieszonej żądaniami jednego z dowódców sowieckich, Jegorowa, który miał silne problemy na froncie ukraińskim z wojskiem polskim. Tę ofensywę przyspieszono. Armia rezerwowa generała Sosnkowskiego tę rosyjską ofensywę w maju-czerwcu 20 roku odparła. Tym niemniej cała ta sytuacja wymusiła cofnięcie się wojsk polskich na froncie ukraińskim. I to zdecydowało, niezależnie od późniejszych wypadków, o tym, iż państwowość ukraińska nie zdążyła okrzepnąć, nie zdążyła się utrzymać. Szkoda. Ci żołnierze ukraińscy bardzo dobrze u polskiego boku walczyli. Później po traktacie ryskim internowano ich i w Szczypiornie, i w Tucholi, i w Aleksandrowie Kujawskim. Marszałek Piłsudski, gdy pojechał do jednego z tych obozów, mógł im tylko powiedzieć: ja was bardzo przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam. Tak powiedział. Nie jesteśmy teraz do końca pewni, czy marszałek uważał, że ta wojna będzie miała swój ciąg dalszy. W traktat ryski podzielił terytorium Białorusi i Ukrainy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Rosję Sowiecką. Zachowywaliśmy Galicję Wschodnią, czy Małopolskę Wschodnią, więc teren zaboru austriackiego. Trzeba było oddać Kamieniec Podolski, który był jeszcze w rękach polskich. Częściowo uzyskaliśmy Wołyń, częściowo Polesie. Mińsk litewski, obecnie białoruski, został po tamtej stronie. Zostało po tamtej stronie ponad milion Polaków, którzy stali się już w latach 20., a szczególnie z biegiem lat 30. ofiarami sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Polskiej operacji NKWD w roku 37, ale i wcześniej, od początku lat 30., akcji wysiedlania ludności zamieszkującej pas przygraniczny z Polską. Sprowadzono ludność z głębi Związku Sowieckiego. Oczywiście trudno oskarżać polityków polskich, że nie zdawali sobie z tego sprawy. Chciano zakończyć wojnę, obie strony były wyczerpane. Wojsko polskie nie miało wystarczających sił na kontynuowanie wojny z bolszewicką Rosją. Najprawdopodobniej uzyskaliśmy wtedy maksimum militarnie tego, co można było osiągnąć. Jest oczywiście pytanie, czy trzeba było oddawać terytoria na wschód od tej linii, która stała się granicą Rzeczypospolitej. Należy do tych ludzi, którzy uważają, że nie. Politycy obozu narodowego, jak Stanisław Grabski, uważali, że nie można się za daleko posuwać na wschód, bo wtedy przyjmiemy terytoria narodowościowo niepolskie. W większości zamieszkiwane przez ludność ukraińską czy białoruską i mogłoby to być niebezpieczne w efekcie. Z drugiej strony pamiętajmy, zostawiono tam centra, niekiedy istotne dla kultury polskiej, dla polskiej pamięci historycznej, szczególnie Kamieniec Podolski, nie tak daleki od granicy. Symboliczny dla polskiej historii. Decydować mogły różne sprawy. Polityka delegacji polskiej w Rydze, w tym i obozu narodowego, ale też i zapatrywania sztabu generalnego z myślą o przyszłej wojnie. Ustalenia takiej granicy, która byłaby możliwie korzystna do obrony. Tak czy owak, Józef Piłsudski uważał triumf w tej wojnie z bolszewicką Rosją za połowiczny, czemu trudno się dziwić, bo jednak miał nadzieję na stworzenie pasa państw buforowych, szczególnie ukraińskiego, oddzielającego nas od Rosji, o stworzenie pewnej szerszej politycznej kombinacji wokół Polski. Bo tego brakowało.
I miał chyba rację. Tego dowiodła historia późniejsze już wydarzenia.
Politycznie i militarnie okazało się to niewykonalne, co nie znaczy, że nie należało tego robić. Bezwzględnie należało to robić. Józef Piłsudski myślał dalekosiężnie. Mhm. Wiedział, że w tej chwili oczywiście wygramy z Rosją. Niemcy są szachowane jeszcze póki co przez państwa zachodnie, ale te dwie potencje się odbudują, a Polska zostanie pomiędzy nimi. Im będzie silniejsza, im więcej sojuszniczych państw będzie istniało koło niej, tym większa będzie miała szansę w przyszłości przetrwać. Nie jestem pewien, czy wielu polityków polskich wówczas tak dalekosiężnie myśleć potrafiło. Także ta wojna oczywiście ma wiele oblicz. Jest to wojna o niepodległość Polski, tak czy owak, bo niezależnie od tego, czy byłaby wyprawa kijowska, czy nie, do wojny z Rosją sowiecką, mówiąc po prostu z winy tamtej strony by doszło. Ich racja stanu była jasna. Odzyskać dawne rosyjskie władztwo na wschodzie, nieść, jak mówili, płomień rewolucji na zachód. Mhm. Kolejna sprawa to oczywiście rola Wojska Polskiego. Rola korpusu oficerskiego, który składał się z przedstawicieli trzech armii zaborczych, prawda, austro-węgierskiej, rosyjskiej i w pewnej mierze niemieckiej.
To musiało być bardzo trudne, panie profesorze. Bardzo. Ludzie wychowani w różnych kulturach, tak. Potem edukowani w różnych szkołach, już nawet oficerskich, tak. Tworzą nagle jedność. Przecież są różni.
To jest rzecz warta dalszych pogłębionych studiów o Wojsku Polskim tego roku. Przecież pamiętajmy, Józef Piłsudski nie bez powodów stwierdził wtedy, chyba w 19 roku, że odziedziczyliśmy po okresie zaborczym trzy terytoria, mhm, będące peryferiami tych państw zaborczych, pamiętajmy, tak, ale i trzy różne typy Polaków. Dosyć wysoko cywilizacyjnie stojące ziemie zachodnie, poznańskie, Pomorze. Pamiętajmy, że Śląsk wróci w roku 1922 dopiero. Ziemię zaboru austriackiego z niewielką ilością przemysłu, ziemię zaboru rosyjskiego, więc Królestwo Polskie. Mamy więc trzy typy Polaków. Mamy ziemię.
Czy mają do siebie zaufanie?
To jest dobre pytanie.
Kiedy są w jednym sztabie?
Zaufanie? A, to mówimy o oficerach.
Tak.
Mają. To grało bardzo dobrze. Polacy w sytuacji zagrożenia, to wiemy i dzisiaj, potrafią się jednoczyć. Z tym, że nie można nie pamiętać o rozmaitych dzielnicowych napięciach i animozjach, bo one były. One były łagodzone przez sytuację taką, że państwo jest w stanie zagrożenia, śmiertelnego zagrożenia.
Dzień 15 sierpnia.
Generał Władysław Anders.
Wspominał, jak bolszewicy rozgromieni zostali pod Warszawą. Pamiętamy, jak zwycięstwo to osiągnęło Wojsko Polskie pod naczelnym dowództwem Józefa Piłsudskiego, z najżywszym poparciem całego narodu. Od tej bitwy właściwie datuje się pełna niepodległość i wolność Polski. Zwycięstwo sierpniowe 1920 roku Polska wywalczyła samotnie, bez niczyjej pomocy.
Kończy się świąteczne bliżej życia. Dziś sporo mówiliśmy o Bitwie Warszawskiej, ale jak tu o niej nie mówić w rocznicę cudu nad Wisłą. Cudu, który tak naprawdę cudem nie był. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.